środę, 27 listopada. W studiu Stepka, w Radiu Lublin. Będą Państwo mogli zobaczyć najnowszy numer kwartalnika Akcent. Redaktor naczelny Akcentu, Bogusław Wróblewski, gościem nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Przejrzyjmy go.
Numer jest jak zwykle bogaty. Tym razem może zwrócę uwagę na początek na problematykę historyczną, bo jest bardzo ciekawy tekst profesora Jana Lewandowskiego, który jest znakomitym historykiem, bardzo systematycznie współpracującym ostatnio z Akcentem. Jan Lewandowski napisał taki esej zatytułowany Unia Lubelska, korzenie i owoce. Ostatnio bardzo dużo mówiliśmy o Unii ze względu na rok jubileuszowy. Ja bym ten tekst polecał szczególnie dlatego, że on prezentuje bardzo ciekawy sposób myślenia. W tym również, jeśli spojrzymy na lubelski aspekt tego wydarzenia, jakim była Unia Lubelska. Już przyłapałem się na tym, że użyłem słowa wydarzenie. To jest owszem wydarzenie, ale z tego, co pisze profesor Lewandowski, wynikałoby, że nie warto traktować Unii Lubelskiej jako jednorazowego aktu, że aspekt lubelski miała również poprzedzająca Unię Lubelską o 300 lat mniej więcej, Unia w Krewie, która była Unią personalną i która właściwie w swoim brzmieniu została przez szlachtę polską, czy przez rycerstwo polskie, jak chcecie to nazwać, zatwierdzona w Lublinie właśnie na takim zjeździe, który tutaj się odbył. I jeśli jego tekst nosi tytuł Unia Lubelska, korzenie i owoce, to dlatego, że pokazuje proces dochodzenia do tego konsensusu, jak to się modnie mówi, jakim była Unia Lubelska, do tego ujednolicenia czy zbliżenia stanowisk wolnych z wolnymi, Litwinów i Polaków. To był proces, który trwał przez stulecia i który później przez stulecia skutkował. Owoce Unii Lubelskiej można było jeszcze smakować w jakimś sensie w momencie, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość w 1918 roku, a już na pewno do czasu ostatniego rozbioru Rzeczpospolitej. I profesor Lewandowski bardzo ładnie odsłania te wszystkie mechanizmy i poprzedzające Unię Lubelską i pokazujące skutki tego doniosłego aktu czy wydarzenia. To jest jedna rzecz, którą rekomenduję. Chciałbym też powiedzieć o takim, znów powiedzieć, bo już kiedyś o tym wspominałem, o takim cyklu tekstów, cyklu szkiców czy esejów Tomasza Kłuska o lubelskich prozaikach. W Lublinie jest nieźle rozpoznane środowisko poetyckie, choć oczywiście chciałoby się, żeby było tych tekstów krytycznych na temat lubelskich poetów jeszcze więcej, ale jest antologia, którą sam przygotowywałem. Jest eseistyka na przykład redaktora Jarosława Wacha, który pisał znakomicie o poezji kobiet tworzących w Lublinie. Natomiast jest słabo rozpoznana proza lubelskich autorów. Nie było ich może tak wielu na wysokim poziomie jak poetów, ale kilku było i ci zasługują z pewnością na uwagę. Tomasz Kłusek, zresztą korzystając przez pewien czas ze stypendium prezydenta miasta, pochylił się nad tymi osobowościami i były już teksty dotyczące Janusza Olczaka, dotyczące Adama Fiali, dotyczące Bogdana Madeja, wybitnego prozaika, który był związany z kulturą paryską, i Bogdana Zadury, który też znany jest nam wszystkim jako poeta, a ma w swoim dorobku dwie bardzo dobre powieści i sporo opowiadań. Więc Tomasz Kłusek napisał teraz tekst o Danucie Mostwin, doskonałej powieściopisarce, która mieszkała przez cały okres powojenny za granicą. Musiała wyjechać z Polski w 1945 roku przez zieloną granicę. Uciekła do amerykańskiej, do brytyjskiej właściwie strefy okupacyjnej i dołączyła do jej ojca, który był wtedy w Anglii jako żołnierz polskich sił zbrojnych na zachodzie. Ona wyjechała wtedy, czy uciekła, czy jak to chcemy nazwać, ze względu na to, że jej mężem, który był cichociemnym, zaczął się interesować Urząd Bezpieczeństwa i bezpieczniej było wtedy opuścić Polskę. Później wyjechała do Stanów Zjednoczonych i wyrosła na najwybitniejszą polską powieściopisarkę tworzącą za granicami Polski. Może obok Marii Kuncewiczowej, ale Maria Kuncewiczowa zdecydowała się pod koniec lat 60. wrócić do Polski, a Danuta Mostwin trwała za granicą właściwie do końca lat 80., chociaż właściwie w latach 80. już zaczęła wydawać pierwsze swoje książki w kraju, ale nie było wtedy wznowień książek, które wydała u Giedroycia w Kulturze Paryskiej, w Instytucie Literackim w Paryżu. Te książki ukazały się znacznie później w obiegu krajowym. Tomasz Kłusek napisał bardzo interesujący esej, który znów, tak jak w przypadku Bogdana Zadury, podzielił na dwie części, więc w tym tomie czwartym tegorocznym Akcentu mamy do czynienia z pierwszą częścią tego eseju. Będzie jeszcze kontynuacja. Ja myślę, że lublinianie powinni mieć świadomość, że mają pisarkę, powieściopisarkę, która choć nie jest wydawana w masowych nakładach, to jednak klasą swojego pisarstwa kontynuuje tradycję wielkiej kobiecej epiki, czyli Orzeszkowej, Dąbrowskiej. To jest mniej więcej tego formatu pisarstwo, choć oczywiście bardziej nowoczesne. W jednej ze swoich powieści można powiedzieć, że są takie fajerwerki groteski, że można by ją było zestawiać z Gombrowiczem. To jest już inna jakość, czegoś takiego nie znaleźlibyśmy u Orzeszkowej czy u Dąbrowskiej. Warto też może polecić Państwa uwadze cykl tekstów zatytułowany Lublin w ogniu. Mówiliśmy o tym poprzednio, intrygujący nagłówek, który łączy teksty, których przedmiotem jest refleksja o statusie Lublina, takim kulturowym statusie, antropologicznym. W tym tomie mamy tekst Joanny Zentar, która jest znakomitą znawczynią lubelskich realiów i która zebrała swoje refleksje w znakomicie zakomponowany tekst pokazujący Lublin jako swego rodzaju archipelag, jako miasto, które niekoniecznie jest ześrodkowane wyłącznie wokół centrum, bo my się tak przyzwyczailiśmy myśleć o Lublinie, że to miasto jest w starym mieście, że to jest taka oś wszystkiego, ale jest parę jeszcze innych miejsc albo parę pustek. Te pustki, miejsca puste w mieście też są znaczące. Ich obecność też nam coś mówi. Więc warto przeczytać ten tekst Joanny Zentar i zobaczyć Lublin jako archipelag. Jako archipelag z punktu widzenia kulturowego, z punktu widzenia antropologicznego, ale może też i przestrzennego w jakimś sensie. Ci, którzy mieszkają w dzielnicach odległych od centrum, niech również tak to pojmują. Jak już mówię o tym, co cykliczne w Akcencie, to jeszcze jedna rzecz taka wskazująca na pewną ciągłość, czy na ciągłość naszych intencji. Otóż znajdziecie Państwo w tym tomie ciekawy tekst Piotra Majewskiego o twórczości plastycznej i architektonicznej, także Tytusa Dziduszyckiego-Sasa. Tytus Dziduszycki-Sas to jest być może obok Jana Ziemskiego najbardziej znany członek lubelskiej, czy może chełmsko-lubelskiej grupy Zamek. Bardzo ważna grupa plastyczna, która podejmowała pierwsze próby zmiany języka sztuk plastycznych, może porównywalne z tym, co się działo w sferze op-artu, koniec lat 50., lata 60. XX wieku i byli pod wieloma względami pionierami. To jest kilku artystów, z których przypomnieliśmy już dwukrotnie Jana Ziemskiego, bo on jest z całą pewnością najciekawszy i mógłby uchodzić za lidera tej grupy, ale postanowiliśmy, że znajdziemy autorów, którzy napiszą o nich wszystkich. I drugi po Janie Ziemskim jest właśnie Tytus Dziduszycki-Sas, o którym pisze Piotr Majewski. Tytus Dziduszycki-Sas, oprócz tego, że jest autorem wielu doskonałych prac plastycznych, zaprojektował również niezwykłe miasto, który to projekt został w znacznej części zrealizowany. Jak Państwo weźmiecie do ręki nowy tom Akcentu, to znajdziecie fotografię tego niezwykłego projektu, takiego skoncentrowanego i spiralnie pomyślanego układu urbanistycznego. A jeśli chodzi o rzeczy lżejsze, jeśli mogę takiego kolokwialnego terminu użyć, to zachęcam Państwa do lektury tekstów Marka Andrzejewskiego. To jest znany Państwu z działania i solowego, i wspólnie z Lubelską Federacją Bardów, znakomity pieśniarz, bard, który sam pisze swoje teksty i którego już raz w Akcencie przed laty prezentowaliśmy. Teraz pokazujemy kilka nowszych piosenek. One mają tę zaletę, jak wszystkie teksty najlepszych bardów, że dadzą się czytać również jako dobra literatura, że oczywiście najchętniej ich słuchamy w autorskim wykonaniu, ale można to przeczytać też jako teksty poetyckie i one tak wiele nie tracą ze swojego uroku. Tutaj znajdziecie Państwo jakieś teksty z takiego cyklu, czy z takiej płyty hasztagi, którą Marek Andrzejewski wydał 2 czy 3 lata temu. Niektórzy mają w pamięci może jeszcze jego płytę Lublimania, czy jego projekt w ten sposób zatytułowany, bo czasem słyszycie Państwo na antenie jedną z piosenek z tej płyty, do której znakomity tekst napisała moja rozmówczyni. Właściwie to ja jestem jej rozmówcą, pani Grażyna Lutosławska.
Słyszą też Państwo często, za każdym razem z adnotacją, że słowa do tego utworu napisał Bogusław Wróblewski, redaktor naczelny kwartalnika Akcent, bo to twój tekst kończy tę płytę i także towarzyszy nam w niedzielne poranki.
No tak, ale mówimy o nim nie tylko po znajomości. Oczywiście po znajomości także, ale nie tylko po znajomości. Mówimy dlatego, że to są po prostu bardzo ciekawe teksty. Mówimy o jego tekstach w tej chwili, o tych, które on napisał, wykazujące bardzo dużą wrażliwość na słowo, nie tylko na brzmienie słowa, bo to w przypadku pieśniarza byłoby zrozumiałe, ale również na podteksty, na takie warianty subtelności znaczeniowe i to wszystko w tych piosenkach, w tych tekstach jest. Zachęcam do lektury. Zresztą w ogóle w tym tomie Akcentu znajdziecie sporo dobrej poezji i znajdziecie trochę niezłej prozy. Między innymi możecie Państwo poznać jako autora literatury pięknej, dobrego literaturoznawcę, jakim jest Piotr Mitzner. Profesor Piotr Mitzner publikuje takie miniatury prozatorskie, bardzo subtelne, delikatne, które chyba znalazły inspirację w jego wspomnieniach z dzieciństwa. Bardzo to jest urzekające, bardzo przyjemna lektura, skłania do refleksji. Bardzo Państwa zachęcam.
Bardzo dziękuję. Spotkanie promujące ten numer, spotkanie dotyczące tego numeru i rozmowy, do których punktem wyjścia będą teksty z ostatniego w tym roku, 158 w ogóle numeru kwartalnika Akcent, w środę. Zaczynamy o 18:00. Zapraszamy Państwa do Radia Lublin. Redaktor Wróblewski poprowadzi to spotkanie, a opowiadać o piśmie będą jego pierwsi czytelnicy, czyli...
Tym razem w tym charakterze zgodziła się wystąpić pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, wiceprezydent czy zastępca prezydenta miasta Lublin. Tak by to chyba należało poprawnie powiedzieć. I Adam Kulik, pisarz i autor czy twórca filmów dokumentalnych.